Był już późny wieczór, kiedy dojechaliśmy do szpitala. Dziewczyna spała oparta o pierś Billego. Gdy się podniosła, całe ramię miał zdrętwiało od tego, że ją przytrzymywał, więc mu je rozmasowała. Billy powiedział, że chętnie by się z nią umówił, gdyby miał wolne soboty i niedziele. Odparła, że może go odwiedzić za 2 tygodnie, jeżeli tylko powie, o której godzinie. Billy zapytał wzrokiem McMurphy'ego. Ten otoczył ich ramionami i rzekł: niech będzie punkt 2. W sobotę po południu? Zapytała Candy. McMurphy mrugnął do Billego i ścisnął ramieniem głowę dziewczyny. Nie, w sobotę o 2 w nocy. Wejdź cicho i zapukaj do tego samego okna, do którego podeszłaś dzisiaj. Przekonam nocnego sanitariusza, żeby cię wpuścił. Dziewczyna zachichotała i kiwnęła głową. McMurphy, niech cię licho, zawołała. Niektórzy okresowi jeszcze nie spali. Zebrali się przy toalecie i czekali, żeby się przekonać, czyśmy się nie potopili. Patrzyli, jak maszerujemy korytarzem, dźwigając łososie niczym bohaterowie po zwycięskiej bitwie, opaleni, zbryzgani krwią, cuchnący piwem i rybami. Lekarz zapytał, kto chce wyjść zobaczyć jego halibuta leżącego w bagażniku, i wszyscy ruszyli z powrotem do wyjścia. Jeden McMurphy oświadczył, że jest zmęczony i woli walnąć się spać. Nazajutrz po wyprawie wielka oddziałowa rozpoczęła kontratak. Pomysł przyszedł jej do głowy, gdy poprzedniego dnia rozmawiała z McMurphym o tym, ile zarabia na wyprawie i podobnych przedsięwzięciach. W nocy rozważyła wszystko dokładnie i upewniwszy się, że obrana przez nią taktyka jest całkowicie niezawodna, od samego rana zaczęła robić różne aluzje, by, nie krytykując McMurphy'ego wprost, zasiać ziarno niezgody między nim a pacjentami i patrzeć, jak kiełkuje. Dobrze wiedziała, że ludzie, jak to ludzie, prędzej czy później odsuwają się od jednostek dających z siebie więcej niż muszą, od świętych Mikołajów, misjonarzy, filantropów, i zaczynają pytać, co im to daje. Uśmiechają się pod nosem, widząc, jak młody prawnik obdarowuje orzeszkami dzieci ze szkoły w swoim okręgu, i to tuż przed wyborami do Senatu Stanowego, cwaniaczek, i mówią do siebie, nie w ciemię bity. Wiedziała, że nie trzeba wiele, by pacjenci, gdy raz skieruje ich na właściwy trop, sami zaczęli się zastanawiać, czemu to McMurphy włożył tyle czasu i wysiłku w zorganizowanie wyprawy rybackiej, przeprowadzenie rozgrywek lotto czy trenowanie drużyny koszykówki. Co sprawiło, że ustawicznie pruł całą parą naprzód, podczas gdy innym pacjentom wystarczało leniwe dryfowanie, gra w bezika i przeglądanie starych czasopism? Dlaczego właśnie on, awanturnik irlandzkiego pochodzenia, przysłany tu z farmy penitencjarnej, na której odpracowywał karę za szulerstwo i pobicie, wiązał sobie na głowie chustkę, mizdrzył się jak dzierlatka i przez bite 2 godziny uczył Billego Bibita tańczyć, podczas gdy wszyscy okresowi wyli z radości? Co się kryło za tym, że ten stary wyjadacz, zawodowy kostera i cwaniak, jakich mało, umiejący bez pudła przewidzieć szansę powodzenia każdej swojej imprezy, ryzykował przedłużenie pobytu w domu wariatów, robiąc sobie coraz większego wroga z kobiety, której głos w sprawie zwolnienia był decydujący? Oddziałowa dała początek tym i podobnym rozważaniom, kiedy wywiesiła na tablicy ogłoszeń obszerny wyciąg z kont pacjentów, ukazujący wszelkie operacje finansowe przeprowadzone przez nich w ciągu ostatnich miesięcy. Żeby go sporządzić, musiała ładnych kilka godzin grzebać w kartotekach. Zestawienie dowodziło stałego odpływu funduszy z kont wszystkich okresowych, prócz jednego. Fundusze Rudzielca rosły od dnia, w którym przybył do szpitala. Okresowi żartowali z McMurphy'ego, że chce ich oskubać do cna, a on ani myślał się wypierać, skądże znowu. Przechwalał się nawet, że gdyby mu przyszło spędzić tu jeszcze roczek, to zbiłby kupę forsy i uniezależniłby się finansowo, a po wyjściu ze szpitala mógłby osiąść na Florydzie. Przekomarzali się wesoło, dopóki był razem z nimi. Ale pochmurnieli natychmiast, gdy tylko się oddalał i szedł na terapię zajęciową, reedukacyjną czy na fizjoterapię albo do dyżurki, żeby oberwać kolejną burę od wielkiej oddziałowej i przeciwstawić swój szeroki, bezczelny uśmiech jej nieruchomemu grymasowi odlanemu z plastiku. Kilka godzin później sprawa McMurphy'ego sama wypłynęła w rozmowie. Chłopcy się zarzekali, że nie zgadzają się z tym, co mówi wielka oddziałowa, choć kurczę, staruszka ma sporo racji, a przecież niech to diabli, ma kto równy gość, mimo wszystko. Harding pierwszy powiedział, co myśli, bez owijania w bawełnę. Za bardzo się zaklinacie, przyjaciele, żeby można było dać wiarę waszym zaklęciom. W głębi waszych sknerowatych serduszek jesteście zupełnie pewni, że siostra Ratchet, nasz anioł miłosierdzia, wcale się nie myli w ocenie McMurphy'ego. Ocenia go słusznie, wiecie o tym równie dobrze jak ja. Dlaczego mamy się oszukiwać? Bądźmy ze sobą szczerzy i raczej zazdrośćmy mu kapitalistycznych talentów, zamiast je potajemnie krytykować. A co w tym złego, że ma trochę zysku? Przecież bawiliśmy się setnie, ilekroć łupił nas ze skóry. To cwany osobnik, szukający łatwego zarobku, ale musicie chyba przyznać, że nigdy się z tym nie krył, prawda? Więc dlaczego my mielibyśmy udawać? Fakt, McMurphy jest naciągaczem, ale ma przynajmniej zdrowy, uczciwy stosunek do własnych matactw. Podoba mi się jego zuchwała, uparta bezczelność, moi drodzy. Jest mi równie bliski jak kochany system kapitalistyczny, zasada wolnej konkurencji, flaga amerykańska, niech Bóg mają w swojej opiece, mauzoleum Lincolna i cała reszta. Pomszczenie okrętu Maine, cyrk Barnuma i święto 4 lipca. Muszę bronić honoru mojego przyjaciela jako dobrego, stuprocentowego amerykańskiego oszusta w paski i gwiazdy. Filantrop. Co za bzdura. McMurphy rozpłakałby się ze wstydu, gdyby się dowiedział, jakie prostoduszne motywy przypisują mu niektórzy. Dla zawodowego krętacza to dotkliwa obelga. Sięgnął do kieszeni po papierosy, a gdy ich nie znalazł, wziął jednego od Fredricksona i przytknąwszy teatralnym gestem zapałkę, ciągnął dalej. Ja przyznaję, że na początku i mnie zmyliły jego czyny. Kiedy stłukł szybę w dyżurce, pomyślałem sobie, Boże, ten człowiek poświęca się dla kumpli, ryzykując zatrzymanie w szpitalu. I dopiero potem zrozumiałem, że dopóki może nas doić, wcale nie zależy mu na zwolnieniu. Nie dajcie się zwieść jego prostackim stylem bycia. To cwaniak, jakich mało i ma łeb na karku. Zastanówcie się, wszystko co robi ma swoje uzasadnienie. Billy jednak nie zamierzał ustąpić bez walki. Mówisz? Więc dlaczego uczy mnie tańczyć? Spytał zaciskając spuszczone wzdłuż boków dłonie. Zobaczyłem, że oparzenia papierosowe zagoiły mu się już niemal zupełnie. Na ich miejscu widniały teraz tatuaże wyrysowane poślinionym kopiowym ołówkiem. Dlaczego, Harding, jak mu się opłaci finansowo dawanie mi lekcji tańca? Nie denerwuj się, William, odparł Harding. Trochę cierpliwości. Niedługo się przekonamy. Tylko Billy i ja nadal wierzyliśmy w McMurphy'ego. Ale jeszcze tego wieczoru chłopak musiał przyznać rację Hardingowi, bo McMurphy wrócił na oddział po kolejnej rozmowie telefonicznej i oznajmił, że randka z Candy jest murowana, ale zapisując mu adres dodał, iż warto by jej podesłać trochę szmalu na drogę.
Szmalu, forsy. I ile? Zapytał Billy, spoglądając na Hardinga, który uśmiechał się do niego.
No bo ja wiem, stary, no może 10 dolców dla niej. 10 i...
20 dolarów. Przecież bilet Portland tyle nie kosztuje.
McMurphy spojrzał na Billego z poddaszka cyklistówki, uśmiechnął się wolno i wysuwając spierzchnięty język stuknął się kantem dłoni w szyję.
Rety, ale mi zaschło w gardle, a w przyszłą sobotę będzie ze mną jeszcze gorzej. Chyba nie poskąpisz mi jednej butelczyny na przepłukanie gardziołka, co Billy?
I spojrzał na Billego tak niewinnie, że ten się roześmiał i potrząsnął głową, że nie, skądże znowu, po czym zaszyty w kąt z człowiekiem, którego pewnie miał za Alfonsa, zaczął w podnieceniu omawiać plany na przyszłą sobotę. Ja nadal uważałem MacMurphy'ego za olbrzyma, który zstąpił z nieba, żeby wybawić nas od kombinatu pokrywającego świat siecią z krystalitu i miedzianego drutu, za istotę zbyt potężną, żeby się połakomić na coś tak niskiego jak pieniądze. No ale w końcu ja zacząłem się przychylać do opinii innych, przynajmniej częściowo. A było to tak. MacMurphy pomógł wynieść stoły przed zebraniem, po czym, gdy inni wyszli z gabinetu hydroterapii, zerknął na mnie stojącego przy konsoli. — O rany, wodzu! — zawołał. — Jeśli mnie wzrok nie myli, od wyprawy na ryby urosłeś. Ze ćwierć metra, Boże miłosierny, spójrz tylko na swoje stopy. Są wielkie jak drezyny. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że stopy rzeczywiście mam ogromne. Zupełnie jakby na dźwięk głosu MacMurphy'ego powiększyły się dwukrotnie. A twoje łapy, prawdziwe łapy siłacza, mam pomysł. Chwyć za konsolę i spróbuj ją podnieść, zobaczymy, czy robisz postępy.